księdza Franciszka poznałam w Jarosławiu. Wówczas był dyrektorem domu rekolekcyjnego. Ja byłam uczestniczką rekolekcji dla nauczycieli i dowiedziałam się od koleżanki, że tą wspaniałą rekolekcję prowadzi ksiądz Franciszek Grząsa. I faktycznie jak przyjechałam raz, to później już dwa razy w roku były rekolekcje dla nauczycieli.
Pani Elżbieta Płodzień.
Wtedy był taki niesamowite zapotrzebowanie, tak było dużo osób chętnych, byliśmy oczarowani i tym miejscem, ale przede wszystkim słowem głoszonym przez księdza Franciszka. Zauroczył wiele z nas tym właśnie, że taką otwartością, radością, że chciał więcej wiedzieć i coraz bardziej ksiądz nas wprowadzał w taką głębię i pragnienie, żeby być na tej drodze. Ksiądz nie tylko był bardzo rozmodlony, ale bardzo dużo tworzył wokół siebie przeróżnych dzieł. Zapalał tym innych. W tym czasie rozwijała się Fundacja Wzrastanie. To były początki i ksiądz szukał ludzi chętnych, którzy by się włączyli w pomoc dla dzieci. Były cegiełki, które propagowałam w szkole dla uczniów, dla rodziców, a potem się po prostu tworzyło coś więcej. Ksiądz organizował dla dzieci wakacje z Bogiem, zajmował się młodzieżą pracującą, tworzył ośrodki rekolekcyjne dla nich. W Lipniku zaczął organizować pierwsze takie kolonie. Ja z moimi koleżankami, nauczycielkami i innymi włączyłam się w to dzieło i najpierw uczestniczyłyśmy same jako wychowawczynie w prowadzeniu kolonii letnich, a potem już samodzielnie zaczęłam organizować, oczywiście we współpracy. Kiedyś jako dziecko też uczestniczyłam w koloniach. To zupełnie inaczej wyglądało. To były dzieci, które ksiądz wyszukiwał z parafii, gdzie były problemy rodzinne, gdzie były dzieci bardzo zawiedzone, dzieci, które potrzebowały ciepła. I staraliśmy się na tej kolonii zorganizować taką atmosferę rodzinną, ciepłą, ale przy tym była modlitwa, a oprócz tego były msze święte. To tak różnie było najpierw spostrzegane nawet przez wychowawców, niektóre dzieci, ale to było wielką pomocą dla wszystkich. Wśród wychowawców byli klerycy, którzy wprowadzali taką wspaniałą atmosferę. Było dużo radości i śpiewu. Organizowaliśmy właśnie wtedy dla dzieci przeróżne inscenizacje. Dzieci mogły śpiewać, tańczyć, mogły się tutaj wykazywać swoimi możliwościami, gdzie w szkole nie zawsze były dopuszczane do takiej roli.
Dlaczego nie były dopuszczane?
Były postrzegane jako dzieci takie zabiedzone. Często też ich zachowanie było trudne, miały problemy w nauce. Stąd były odrzucane zarówno przez swoich rówieśników, jak i nieraz i przez nauczycieli. Takie dzieci troszeczkę niechciane, a tutaj miały możliwość, żeby się wykazać. Mieliśmy przez jakiś czas taki program Pinokio i codziennie były odgrywane takie scenki. Niezapomniane chwile. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ale i dla nas również.
Pani wzruszyła się.
Byli tacy chłopcy, którzy często uciekali z domu. Mali chłopcy spali gdzieś pod mostem. Trudno było z nimi, ale oni się dali włączyć w taką rolę. No a później właśnie ci chłopcy zostali włączeni do domu dla dzieci, bo te kolonie były początkiem utworzenia się domów dla dzieci. Dom dla dzieci to nie taki dom dziecka. Właśnie taki dom, gdzie była babcia, ciadziu, bo wtedy państwo Burowie przejęli rolę taką najistotniejszą w tworzeniu się fundacji. Wychowawcami były ciocie, a więc była taka atmosfera bardzo rodzinna. Była oczywiście modlitwa i między innymi ci chłopcy byli jako uczestnicy domu dla dzieci. Thank you. było dużo dzieci, które skorzystały z tej miłości i korzystają w dalszym ciągu, bo te domy dziecka trwają, jest ich więcej, powstały filie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jeździliście już na koniu?
Jeszcze nie, bo dopiero przyjechały.
A, tu jest bryczka.
No.
Ustawia się już kolejka.
Pani powiedziała, że jedzie sama, żeby znać koniu z trasą.
Ja ogółem jeżdżę już na konie. Kursować, galopować prawie.
A ty kiedyś jeździłeś na koniu?
Nie. Właśnie niby śmierdzą, a to nieprawda, kochane koniki. Koniki nie śmierdzą, one pachną.
Ty, pożyczę ci Kasi, żeby nam robiła zdjęcia.
Jak żeby nie jeździć.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
O matko, ja byłem na spotkaniu wychowawcy, no. Wyciszyłem.
Tak jest.
Tu jest dom miłosierdzia.
Ksiądz Piotr Buk. Z domami dziecka byłem związany jeszcze z czasów seminaryjnych. W seminarium bardzo dużo miałem kontaktu z domem dziecka w Przemyślu. Właściwie było wtedy dwa domy dziecka i pogotowie opiekuńcze, około 120 dzieci. I patrząc na tamte warunki, a przede wszystkim chyba traktowanie dzieci, bo to, co dla mnie było takie trudne, kiedy wychowawczynie, mówiąc o dzieciach, mówiły, a bo to dziecko z marginesu i tak dalej, a moja kochana wnuczka chodzi do szkoły muzycznej, gra na czymś. I wtedy takie przyszło marzenie, że jak będę na emeryturze, to stworzę taki dom dziecka, ale prawdziwy. Żeby on był domem. Pan Bóg czasem zaskakuje człowieka i nie na emeryturze, tylko wiele wcześniej, nie jeden, a cztery domy dla dzieci. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nad nimi czuwam. Jeden z nich to jest w Przeworsku, bo oprócz tego jest dom w Łopuszce Małej, w Lipniku i w Dynowie. Natomiast sama fundacja prowadzi 14 placówek.
Janek, a kto ciebie tak wymalował?
Pani tam tutaj mówią.
Ja z Marysią jadę pierwsza.
Ja wiem, że cofnijcie się tam.
Po dwie osoby. A to ja, Kamień i Wiszany za pół osoby.
No i ja tam.
Chyba, że ja sama wyjadę.
Z księdzem Franciszkiem spotkałem się jeszcze w czasach seminaryjnych jako z profesorem, który mnie uczył. 32 lata temu wyjechałem do pracy w Związku Radzieckim, później na Ukrainie. I po pierwszym roku razem z księdzem Franciszkiem przeprowadziliśmy oazę właśnie w Kołomyi. To była pierwsza chyba po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ja już rok czasu wtedy byłem na wschodzie. Udało się z dyrektorem gimnazjum w dawnym klasztorze sióstr Urszulanek w Kołomyi dojść do porozumienia, że całe gimnazjum wypożyczył, całą bursę i wtedy przyjechało 20 osób młodzieży z Polski, 20 z Ukrainy. I gdzieś w czerwcu chyba w kurii spotkałem księdza Franciszka, jakoś zaproponowałem, oczywiście on zawsze był chętny. Przyjechał, mam nawet jeszcze do dzisiaj zdjęcie z księdzem Franciszkiem w Kutach, kiedy z młodzieżą wyczyściliśmy kościół, który potem został z powrotem przywrócony i dzisiaj tam jest parafia w Kutach. Ale później przez długie lata jakoś nie było większych kontaktów. I w 2019 roku ksiądz Franciszek tak zagadnął, mówi, słuchaj, może byś się włączył, bo już tylu księżom proponowałem, nikt nie chce. Kiedy zacząłem jeździć po tych wszystkich placówkach, dzieło niesamowite. 31 lat temu, 9 września 1991 roku, ojciec święty Jan Paweł II wyraził zgodę, żeby fundacja nosiła jego imię, Jana Pawła wtedy, dzisiaj świętego Jana Pawła II. I pobłogosławił pierwszy statut. I myślę, że to Boże błogosławieństwo przez Jana Pawła jest i to czujemy. Dzisiaj jeszcze wstawiennictwo księdza Franciszka, bo to wiele sytuacji, ja dzisiaj często mówię, księża, ksiądz mnie wciągnął, teraz niech pomaga z drugiej strony. I sytuacje, które są bardzo trudne, zawsze są jakoś pozytywnie rozwiązane.
Po dwie osoby. A to ja, Kamień i Wiszany za pół osoby.
No i ja tam.
Chyba, że ja sama pojadę.
Powiedz, że ci Kasi zajdę, żeby nam robić zdjęcia, jak będziemy jechać.
Zadaniem fundacji miał być jeden czy dwa domy dla dzieci. Powstawały kolejne domy, później warsztaty terapii zajęciowej, później schronisko dla bezdomnych, Zakład Opieki Pielęgnacyjnej, hospicjum, ten Dom Miłosierdzia, świetlice w Rzeszowie, klub dla młodzieży. I kiedy tak zacząłem przejeżdżać do tych placówek, odwiedzać, Wielkie dzieło, niesamowite. I przyjechałem do księdza Franciszka, rozmawiałem, mówię, no księże, dzieło wielkie, ale troszeczkę coś jakby tak dryfuje. On mówi, no właśnie, ja nie panuję. Mówi, potrzebuję kogoś, żeby też przyszedł. No i właściwie tak się zaczęło. I pojechaliśmy razem do księdza arcybiskupa. Wtedy po raz pierwszy też arcybiskup wyraził zgodę, żeby ofiary ze środy popielcowej były przekazane na fundację. I to był też taki zastrzyk, który no, do dzisiaj jednak jest związany z Wielkim Postem, że fundacja te ofiary z diecezji otrzymuje na pracę właśnie z tymi naprawdę bardzo potrzebującymi, gdzie otrzymujemy dotacje, ale na te podstawowe zabezpieczenie naszych podopiecznych. Natomiast inne rzeczy musimy szukać. W październiku 2020 roku rozpoczął się ten remont Domu Miłosierdzia. Tutaj były różne plany, no ale Pan Bóg znów ma swoje wizje, swoje drogi, prawda? I ksiądz Franciszek wtedy zmarł i tak jakoś to spadło na mnie.
A tu ksiądz jest dyrektorem?
Przewodniczącym rady, bo struktura fundacji jest rada fundacji pięcioosobowa, zarząd fundacji pięcioosobowy i dyrektorzy poszczególnych placówek. Każda placówka ma swojego dyrektora, przy czym domy dla dzieci, bo nie nazywamy domami dziecka, żeby jakoś kojarzyć to z normalnym domem, to są domy dla dzieci. I tak za serce chwytająca sytuacja, kiedy dzieci w szkole robiły różne jakieś tam laurki, upominki dla mam. Przyszły na przykład paniom, składały życzenia z okazji Dnia Matki. Niesamowita rola wychowawców, ja zawsze powtarzam, to jest poświęcenie olbrzymie. To zapraszam.
Szczęść Boże. Monika Florek, dyrektor Domów dla Dzieci Fundacji Wzrastanie. W każdym domu, tutaj w domu dla dzieci w Przeworsku, ale w każdym z naszych domów mamy 14 dzieci. Wyjątkowa jest Łopuszka, bo tam obecnie przybywa 18 dzieci. Taka była potrzeba, dostaliśmy zgodę, więc przyjęliśmy 18. Dbamy o to, żeby ładnie wyglądały, żeby były czyste. Zajmujemy się tym, żeby te wszystkie złe nawyki, z którymi dzieci przyszły, żeby to wszystko niwelować, reanimować, bo bardzo często zamiast miłości to jest agresja, więc panie uczą jak dzieci, jak okazywać miłość, jak się do siebie zwracać. To jest bardzo trudne. Ten proces trwa bardzo długo i wykorzenić coś, co trwało też bardzo długo i było agresywne, no w dzieciach jednak zostaje. Wysyłamy dzieci do szkoły, kształcimy, dbamy o to, żeby miały odpowiednią opiekę lekarską, żeby te wszystkie schorzenia, zaburzenia, które mają, żeby były z tego wyprowadzane. I myślę, że mamy sukcesy, bo tak od nas czwórka dzieci została zabrana do innego domu dziecka, to panie były w szoku, mówią, jakie dzieci są zaopiekowane, że do tylu specjalistów, że jak ładnie ubrane. Wychowawców mamy takich, że podchodzą sercem do dzieci. Tak jak mi tu pani Kasia powiedziała kiedyś, że usypiała Natalkę i powiedziała, ciocia, pachniesz jak mama. I ja to tak pamiętam i po prostu staramy się dawać dzieciom miłość, opiekę i to, czego najbardziej potrzebują, chociaż nie jesteśmy w stanie tego do końca spełnić, bo pomimo tego, że można powiedzieć, że dzieciom niczego nie brakuje, chłopiec jeden powiedział, ciocia, tu są wszyscy tacy mili i jest tak ładnie. Ale tęsknię za mamą, nawet bardzo, nie? Także to jednak rodziny nie zastąpimy, ale to, co możliwe, staramy się robić. I potem czekamy na te owoce, jak wyjdą, żeby owocowało w ich życiu dorosłym, bo to jest dla nas wtedy takie namacalne, że się udało.
Staramy się wprowadzać tę ideę Jana Pawła II. Wzrastać to coraz bardziej, stawać się człowiekiem. W każdej placówce, no z wyjątkiem świetlic w Rzeszowie, mamy kaplicę. Boże rzadko jest odprawiana msza święta tutaj dla dzieci. Zawsze w niedzielę była w czasie koronawirusa. Tak było zabezpieczone, że któryś z księży, czy ja, czy ktoś inny przyjeżdżał, ale msza święta była co niedzielę w każdym domu. Natomiast normalnie dzieci idą do kościoła. Ale codziennie wieczorem dzieci przychodzą już po kolacji na taką modlitwę do kaplicy z wychowawcami. To jest takie bardzo miłe, bo tak dużo się zmienia.
Czy przychodzą wychowankowie, czy bywa, że wychowankowie odwiedzają te domy?
Może same domy mniej odwiedzają. Zdarza się, że ktoś przyjeżdża porozmawiać, ale częściej jakoś spotykamy w codziennym życiu tych, którzy ukończyli, założyli rodziny swoje, pracują. No, niektórzy pokończyli studia, pracują na konkretnych stanowiskach w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Pani Elżbieta, razem byli tu w Łopuszce. Tak kiedyś wspominając, ona mówi, a bo myśmy się z Tomkiem tak bardzo zawsze czubili, bili, prawda? Później Tomek został przeniesiony do Dynowa i chyba w gimnazjum czy średniej szkole już mówi, była jakaś tam wycieczka. Wracaliśmy autobusem, wtedy złapała mnie gorączka, siedziałam gdzieś tam w jakimś polarze, a Tomek poszedł na stację benzynową i kupił mi herbatę. I przyniósł mi tę herbatę i wtedy tak myślałam, ale on jest dobry, jako człowiek, prawda? I mówi, od tego się zaczęło, dzisiaj z moim mężem, mamy czwórkę dzieci, pracujemy, jesteśmy szczęśliwi.
Z kim jesteś?
Ja?
Ja jestem z nim.
Ja jestem z...
Dzieci z czterech domów dla dzieci naszej fundacji, a więc Przeworsk, Łopuszka Mała, Dynów i oczywiście Lipnik. Ale także zaprosiliśmy wszystkie dzieci z Lipnika i z Sieteszy, ponieważ dzieci z Lipnika zaczęły chodzić od lutego do szkoły w Sieteszy, mają tam kolegów, koleżanki. To jest bardzo potrzebne. Przede wszystkim widzimy, że dzieci coraz bardziej łączą się pomiędzy sobą w naszej fundacji. Wcześniej jakoś tak te kontakty były sporadyczne. Teraz one są bardzo ważne dla nich, bo oni później dzwonią do siebie, mają o czym rozmawiać, piszą. Jednocześnie zawsze na pikniku co roku nagradzamy osobę, która najbardziej włącza się w dzieło naszej fundacji w ramach Domów Dziecka. Ta nagroda to jest anioł, po prostu ktoś, kto ma serce anioła, zawsze wspomaga i tak co roku już staramy się taką nagrodę przyznać.
Takiego anioła, który jest naszym aniołem i w tym roku padło na ciocie. My chcemy po pierwsze podziękować za to, że ciocia z nami jest, za to, że nam pomaga, że czuwa i widzi te rzeczy, których nawet czasem my nie dostrzegamy, że po prostu nawet jak śpimy, to wiemy, że jest ktoś, kto o nas też pamięta. Bardzo dziękujemy i Ola powiedziała, że ona musi wręczyć tego anioła, więc dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że anioł z nami na zawsze zostanie.
Pani Magdaleno, dziękujemy, że jesteś naszym aniołem. Ja jestem na wolnotarecie pół roku w sumie, nie? Więcej?
Ktoś się długo pochylał nade mną. Dzień nie ciążył na krawędziach brwi. Jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni. Zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu, zarazem i żaru, które się we mnie osuwa, a pozostaje nade mną. Chociaż przemija opodal, lecz wtedy się staje wiarą i pełnią.
No, dużo dobra się działo i dzieje się w fundacji, bo fundacja się rozrosła bardzo. Okazało się, że nie tylko jest potrzebna pomoc dla dzieci, ale dla starszych, dla dorosłych, dla chorych, dla niepełnosprawnych. Fundacja to nie tylko takie działanie, ale właśnie systematyczne spotkania formacyjne. Ksiądz nas formował ze Słowem Bożym, korzystaliśmy z sakramentów, prawda? To wszystko było wielkim takim rozwojem duchowym. Ale i żeby nieść, dać serce dalej taki sposób czynny. Ksiądz miał wielką ufność, miłosierdzie Boże, ufność w to, że to robi dla Pana Boga i z Nim robi, dla Niego, z Nim i tego nas też i uczył.
Dom ulgi w cierpieniu imienia Świętego Jana Pawła II w Jarosławiu.
To jest pan, który tutaj szefuje jako zakrystianin.
5 lat. A dobrze mi jest i tyle. Nie upuszczę.
I co chwileczkę coś nowego jeszcze tu wprowadza, żeby było. Dba o gazetki.
Pomagam codziennie mszę. A i zadowolonym z tego.
No.
choć tyle zajęcia mam.
Od jak dawna pan mieszka tu?
19 lat.
A jak pan tu trafił?
Przez przypadek. Chodził po wsiach, robił prywatnie, a to z tego nic, ja się znalazł tu. Prawie 40 lat nie mam domu. Tak po tych ludziach wszędzie, żebym chodził, robił i tak jak mieszkał. A tu najlepiej. Teraz jest ja tu najstarszy ze wszystkich.
Marta Sobańska, od 20 lat pracownik tego miejsca, bo w zasadzie tutaj cały czas, od samego początku, od schroniska przez te wszystkie działalności. Jak ja przyszłam, była część schroniska i przygotowywane były pomieszczenia pod zakład opiekuńczy. No i potem właśnie w trakcie budowa kaplicy i rozbudowywanie poszczególnych części, bo to się cały czas rozbudowywało, powiększało, poszerzało dla i pacjentów, i dla naszych mieszkańców, bo się od schroniska zaczęło.
Od schroniska dla mężczyzn?
Dla mężczyzn, tak. Potem rozrosło się o część taką dla chorych. No i jedne z ostatnich hospicjum. No i z nowszych czasów dom dziennego pobytu dla starszych osób. No i schronisko z usługami opiekuńczymi, bo to jest też wymóg czasów, że coraz więcej nawet tych bezdomnych potrzebuje już takiej opieki zwiększonej, nie są samodzielni, więc trzeba im pomóc. Ta kaplica była budowana razem z rozbudową części dla chorych. Prace trwały najdłużej, bo pilne sprawy były tam, wydatki, a tutaj trzeba było wygospodarować na wykończenie kaplicy kolejne pieniążki, i to stopniowo, no nie było to od razu, naraz, ale staraliśmy się, żeby uruchomić, bo wiadomo, w takim miejscu kaplica jest bardzo ważna.
To jest kaplica nazwana imieniem księdza Franciszka.
Został tak jakby naszym patronem, bo założyciel i dobry duch tego miejsca i czuwa nad nami, czujemy to wsparcie. Ale mamy tu wezwania i do Jana Pawła II, i do naszych świętych. Mamy relikwie, 6 w tej chwili już relikwii świętych i błogosławionych. Ostatnio przybyła do nas siostra Faustyna Kowalska, także też wspomagają nas w tym działaniu, bo to ważne, żeby mieć świadomość, skąd jesteśmy i od czego się zaczyna taka działalność.
A jak pani tu trafiła?
Mając 4 dzieci, jak już dzieci troszkę odchowałam, zaczęłam się zastanawiać, co w życiu robić. Jestem plastykiem z wykształcenia, ale w tych czasach dla plastyka, wiadomo, pracy zarobkowej nie bardzo można było znaleźć. I tak się, szczerze powiem, modliłam, żeby coś znaleźć takiego, w czym ja mogę się spełnić, w czym ja jestem dobra. I nawet brałam pod uwagę, że mogłabym pójść komuś dom prowadzić, pomóc w takim funkcjonowaniu. I jak zaczęłam tu pracę, to się okazało, że to jest właśnie taki dom. Tylko, że dom na większą skalę niż ja sobie wyobrażałam, bo w tym czasie było około 20 mieszkańców. Potem się to rozrosło tak jak w tej chwili do 60 paru tych naszych mieszkańców bezdomnych. A robiłam to, co się robi w domu, od gotowania, od przygotowywania posiłków codziennych, nawet przetwory robiłyśmy z koleżanką. Trzeba było sobie radzić z maszyną do szycia, bo były potrzeby, sprzątanie, no to panowie sprzątali, ale trzeba było dojrzeć niektóre sprawy. Potem jak sobie tak uświadomiłam, że Pan Bóg mnie bardzo dosłownie wysłuchał.
Jak pamięta pani księdza Franciszka?
Do dzisiaj wchodzę do kaplicy i mam wrażenie, że albo z tyłu za ławkami, albo w pierwszej ławce zawsze się modlił, ale zawsze też był gotowy na rozmowę ze wszystkimi potrzebującymi. Kto tam potrzebował jakiegoś wsparcia, to on nigdy nie odmówił. Do mieszkańców miał wyjątkową cierpliwość, to podziwiam, bo naprawdę czasem były ciężkie chwile, a on gdzieś te pokłady dobra i pokłady cierpliwości miał i stąd go tak wspominam, właśnie takiego słuchającego i troszkę może upominał, bo nam bardzo dużo też pomagał w takim prowadzeniu duchowym i niektórych panów postawić na nogi, ale zawsze miał to takie myślenie, że dajmy jeszcze szansę, może się jeszcze coś uzyska. No i uzyskiwaliśmy i do dzisiaj uzyskujemy. Są panowie, którzy wyszli stąd, żyją, funkcjonują dobrze, pracują. Da się, chociaż jest ciężko i naprawdę jest wielu, którzy wymagają dużej pracy, a ksiądz był taki właśnie, że nigdy nie odpuszczał, zawsze myślał, że a może jednak.
Tu była ta kolumna sanitarna.
W tej części tutaj, po prawej stronie, były warsztaty samochodowe i garaże kolumny sanitarnej. Janusz Gałas, jestem obecnie dyrektorem oddziału Fundacji Pomocy Młodzieży Zwracanie w Jarosławiu. No tutaj ta część pierwsza, gdzie były biura, góra została dobudowana i przybudowana też z drugiej strony. Także ten po prostu duży obiekt, który służy bezdomnym na około 78 osób i plus 20 osób jest schronisko z usługami opiekuńczymi. A z warsztatów kolumny powstał zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny Kolmet, który jest obecnie rozbudowany maksymalnie, ile się dało, tyle miejsca mamy i obiekt jest naprawdę okazały, tym bardziej, że co roku myśmy jakby dobudowali, rozszerzyli, nadbudowali, pięknie się prezentuje, no i służy ludziom.
A miejsce przy stacji benzynowej, przy bardzo ruchliwej drodze, nikt by nie pomyślał, że nie. Tutaj za tym ogrodzeniem kryje się tyle dobra.
Ksiądz Franciszek tutaj przyszedł do nas w 2011 roku, był przez parafię z Brzozowa, tutaj już zamieszkał z nami i w tym czasie największa rozbudowa była tego ośrodka. Powstało hospicjum, rozbudowa zakładu opiekuńczego, schroniska oczywiście. Kad był zdziwiony, że w takiej małej przestrzeni coś takiego powstaje, służy ludziom najbardziej potrzebującym. To był cel księdza Franciszka Rząsy. Pierw było schronisko dla bezdomnych, później powstał zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny, a w międzyczasie powstała kaplica. Według projektu ona była o połowę mniejsza. Była 4 na 8, a Franciszek zrobił 8 na 8. Te projekty tak trzeba było zmieniać co chwila, ale to się udało. Dobrze, jest takiej wielkości, bo tych ludzi naprawdę tutaj jest potrzebujących dużo. Wszyscy się mieścimy.
Trzeba znowu do góry zrobić.
No, piętrowe już nie będziemy kaplicę budować. Tym bardziej, że jeszcze nad kaplicą mieszkał ksiądz Franciszek. Właśnie te pokoiki, które są na górze, tam widać te okienka. To właśnie jego pokoje były. Bo myśmy spotykali się u księdza z prezesem, Marianem Żołniakiem, na kawie, rano, po mszy, oczywiście, zawsze coś innego, msza była. Budujemy hospicjum. No to budujemy, oczywiście, nie mając pieniążków, nie mając po prostu żadnego zaplecza. Sama myśl tylko, biskup się poświęcił, za chwilę już mury idą. I tak to powstawało.
Współpracujemy z firmą od lat, która nam zawsze, czy cement brakło, a dobra, to wam przywieziemy. I tak to właśnie rosło, bo naprawdę były czasy, że to wyrastało z ziemi bez jakiegoś zaplecza finansowego, a dużo ludzi się angażowało. Mam takie zdjęcie tam przy hospicjum, przy budowie, pod choinką na betonach rozłożone mapy, obaj z prezesem, pochylenia, ksiądz z boku patrzy, co oni tam czytają w tych mapach.
Do pewnych takich rzeczy technicznych to musiały być ekipy już takie specjalistyczne, wiadomo, elektrycy, hydraulicy, coś jeszcze, murarze, ale większość tych prac takich pomocniczych i co mogliśmy zrobić własnymi rękami, to robili panowie ze schroniska.
I sami wybudowali sobie dom.
Oczywiście. To była taka motywacja. Też księdza Franciszka, który siadał tu z nimi, rozmawiał. Tak na obiedzie, co zawsze z nimi siedział na stówce, jadł z nimi i rozmawiał z tymi ludźmi. Na drugi dzień już był na budowie, pomagał nam i wszystko pięknie szło. Mieszkańcy schroniska, którzy tutaj pamiętają jego, cały czas wspominają bardzo sympatycznie. Co roku jeździmy też na grób księdza, odwiedzamy go do łowiska. Dużo też pan bezdomnych jedzie. Nie namawiając ich, po prostu z własnej potrzeby czują, że muszą być na tym grobie jego.
Ja tu już przyjechał w 2017 roku. Gdzieś tam w styczniu gdzieś tu przyjechał.
Skąd pan tu wiedział, że to...
Z zakładu karnego. I żem się tu dostał i Franciszka żem poznał. No i z Franciszkiem żem sobie porozmawiał i to dla mnie to był człowiek wspaniały. Ksiądz Franciszek pomógł mi wiele. Nieraz oczywiście powiem szczerze, zapiłem, ale ksiądz zawsze rękę mi podał i powiedział, pójdziesz do roboty. Ja mówię, oczywiście, że pójdę. Siedź, nie pij i będzie wszystko w porządku. Za jakiś czas tak samo, żebym się wygłupił, ale ksiądz dalej, jaki był, to był, ale podał mi łapę, mówi, Janusz, siedź tu na tyłku, a będzie dobrze. Pomógł tu dużo ludziom i dużo ludzi tu jest. Było super, super. Jedzenie tak jak jest, tak jest dalej, ale tylko dzięki księdzu Franciszkowi, tylko temu księdzu. To był człowiek dla mnie wspaniały i tylko takiego człowieka szukać i jeszcze raz szukać.
Tu jesteśmy w zakładzie opiekuńczym. Tak, tu leżą osoby starsze.
Tak, najmłodsze też. Teraz nie ma różnicy. Mamy też dla tych chorych podłączoną kamerę do kaplicy. W kaplicy, jak im msza odprawiana, można sobie przyłączyć i po prostu też oglądać naszą mszę, transmisję z kaplicy w każdym pokoju. Ci chorzy najbardziej są zdziwieni, jak to jest możliwe. Patrzą telewizor, leżą, widzą księdza, mszę. Za chwilę ksiądz przychodzi do nich. Ten sam ksiądz z telewizji. No, to pacjenci leżą. 38 osób jest w zakładzie opiekuńczym pielęgnacyjnym i 10 osób jest w hospicjum. Chyba, że Marian coś chce powiedzieć. Marian, jest, Radio Rzeszów jest.
A księdza Franciszka pan pamięta może?
Oczywiście. Moim zdaniem był w porządku.
Tak, w porządku był.
Tak.
Rozmawialiście?
Oczywiście.
Tak.
To od kiedy pan tu jest?
3 lata już minęły. Miałem wypadek. I tak się złożyło, że po prostu trafiłem i, no i jestem.
Marian był schronisko skierowany przez gminę. Schronisko ma podpisane umowy na wykonanie takich usług na bezdomność. Trafił do nas. No później wiadomo, był po wypadku, doszedł do siebie, rehabilitował się. Bardzo dużo ćwiczył sam oczywiście. Na rehabilitację też jeździł do Lubaczowa, pamiętam. Udar żyje tutaj, ma lepszą opiekę i według swoich potrzeb. To każda osoba jest inna, jak to się mówi. Czy to bezdomna, czy chora, wiadomo. Każdy ma swoje przeżycie, każdy ma swój los. I do każdej osoby trzeba inaczej podchodzić.
Gdzie tu się te rozmowy odbywały? Na której ławeczce?
No przed kaplicą. Przed kaplicą przeważnie. A dużo rozmów też było właśnie u księdza w pokoju. Dłużej zostało przy obiedzie, rozmawiał. Ci ludzie widzieli, że mają człowieka zaufanego ku siebie. Wygadanie się też miało duży wpływ na ich całą poczucie tutaj, psychikę i funkcjonowanie w naszym ośrodku.
Kasia.
Od 80 roku zna pani księdza?
Od 85.
Jak się państwo poznali?
Na rekolekcjach zamkniętych o niepokalanek. Udział nas czymś tam, do każdego podchodził, coś tam rozmawiał z nami. No i tak jakoś zawiązała się przyjaźń. Jak dzieci małe były, to trochę mniej, ale później zawsze przychodziłyśmy z koleżanką na imieniny co roku, a czasem i częściej.
A jak pani tu trafiła do kuchni?
Mąż pracował wcześniej, jakoś miejsce było i trafiłam tutaj. I pracuję 13 lat.
Jak pani wspomina księdza?
Przewódca duchowy, spowiednik, wspaniały człowiek, no ktoś bardzo wielki. I no dzięki niemu człowiek wiele mógł zyskać, bardzo dużo duchowo. To jest nieoceniona siła księdza. I wielkie szczęście, że do ostatniej chwili mogłyśmy mu usługiwać tutaj. To jest wielkie.
On tutaj umarł?
Chory był, nosiłyśmy mu jedzenie i umarł w szpitalu. W piątek pojechał, w sobotę umarł. Do ostatniej chwili.
Poznałem księdza przez żonę. Byłem już zaręczony. No i żona wcześniej go znała. Pojechałem do niego, bo tak chciał mnie poznać już przez narzeczoną. Później mój zakład został zlikwidowany, gdzie pracowałem. No i podjąłem pracę, jeszcze ksiądz był w opactwie w Jarosławiu. I ksiądz Franciszek pozyskał to miejsce, gdzie teraz właśnie jesteśmy, gdzie powstało schronisko dla bezdomnych i zacząłem tutaj funkcjonować. Pani, która też tutaj się Franciszek przygarnął, pani Stasie, która ma 95 lat już. Oczywiście nie damy było życzliwość.
Pani
Stasiu, możemy? Ale to z okazji tych urodzin chyba.
Panią znam.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
Do 18 były, tak?
Tak.
Ksiądz Franciszek przyjął panią.
Tak.
Jak to było?
No tak, bo ja się poskarżyłam do niego, że syn mi umarł, ja została sama. A on mówi, nie martw się, ja ci przyjmę i tu zostanie z nami.
Mimo, że nie kobiet nie przyjmował, prawda? Bo właściwie tutaj tylko dla mężczyzn.
Ale to tak myśmy miejsce takie zawsze mieli awaryjne, to się mówi.
Proszę Państwa, sama była, mąż umarł, syn umarł. No, a synowa też ma operację na kręgosłup i dom zamknięty, nie ma nikogo. A jak tam koło mnie ma chodzić? To jest 95 lat. No i Bogu dziękuję, że mam opiekę, mam dobrego dyrektora zawsze. Nie przyjdzie rano, żeby coś nie powiedział. A teraz jadę do swojej siostry na imieniny, ma 91 lat. I już jestem gotowa, Marta przyjedzie.
To dzisiaj?
No tak. To wszystko zależy od charakteru.
Dlatego pani Stasia się młodo czuje u nas.
No właśnie. Okay. Jeszcze tutaj tych panów przestało.
A ja wam teraz powiem, że ja się wciąż modlę i że te, co mi pomagają, ja się za nich modlę, ale za duszy w czystości te duszyczki mi pomagają.
Inicjatywa księdza Franciszka, żeby... Tak, jak społeczeństwo nam tutaj pomaga przy tej rozbudowie, czy na ta inicjatywa Pola Nadziei, społeczeństwo się tutaj składa, pieniążki zbiera, też trzeba jakby do społeczeństwa coś więcej dać, nie tylko, że jest zakład jeden, taki, jeszcze drugi, ale takie przypadki poszczególne, bo tym osobom pomóc starszym potrzebującym.
Kiedy smutek się zmiesza z wieczorem, podobne do siebie są z barw. Razem stają się dziwnym napojem, który z lękiem nachylam do warg. Więc ażeby w tym niepokoju nie pozostawiać mnie samego, odjąłeś grozę wieczoru, dałeś wieczności smak chleba. Odjąłeś grozę wieczoru, dałeś wieczności smak chleba.
Opactwo sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
Cześć Boże, jak ja księdza poznałam, to to była ruina. Tu się schodziło po takich schodach, gdzie nie było płytek, ani pomalowane. Ani, o, jeden gruz dookoła.
Tu odbywały się rekolekcje. Prowadził ksiądz Franciszek.
Były to rekolekcje ignacjańskie, ale nie tylko. Dla różnych grup osób. Ignacjańskie cieszyły się wielkim powodzeniem. Nie można było tak bezpośrednio się dostać. Trzeba było się zapisywać dużo wcześniej. Prowadził nie tylko ksiądz Franciszek, ale i inni kapłani.
W korytarzu mnóstwo drzwi z prawej i lewej strony. W tych pokojach mieszkali uczestnicy rekolekcji.
Każdy otrzymywał pokój, który był pod patronatem świętych lub błogosławionych. Na przykład błogosławionej Bronisławy, błogosławionej wtedy jeszcze Franciszki Siedleskiej, czy Anny Jenkę, Frasatiego Piotra i wielu, wielu innych. Każdy pokój miał, oprócz tego, że krzyż, krzesło, stół, warunki takie wystarczające do medytacji, do wyciszenia, to jeszcze patronował któryś z świętych.
Ja się nazywam Marcin Chudzik i jestem kierownikiem biura w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Przystani Świętego Benedykta w Jarosławiu. Parę zdań dosłownie na temat historii. Wzgórze Świętego Mikołaja, XVII wiek, Anna Ostrogska, ówczesna właścicielka Jarosławia. Tutaj postanawia sprowadzić siostry benedyktynki z Chełmna. Żeby siostry mogły oczywiście sobie na tym wzgórzu zamieszkać, potrzebowały pewnej przynajmniej podstawowej infrastruktury, czyli budynku klasztornego i kościoła. Oryginalnie kościół się już na wzgórzu wtedy znajdował. To był drewniany, pierwotny kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja i siostry początkowo z niego korzystały. W czasie, kiedy trwała budowa kościoła murowanego pod wezwaniem świętego Mikołaja i Stanisława Biskupa. W międzyczasie, jak powstawał kościół, powstawał również klasztor. Klasztor ma kształt litery L. Początkowo miał mieć jeszcze jedno skrzydło. Ono nie zostało za sióstr benedyktynek zrealizowane. Całość kompleksu otoczona jest jeszcze dodatkowo murem obronnym z basztami. Przykaz kościelny w tamtym czasie był taki, że klasztor żeński musiał być otoczony murami, a ten klasztor był dość unikatowo, dość wyjątkowo umieszczony, zlokalizowany poza murami miejskimi. Dlatego też te mury musiały być odpowiednio bardziej imponujące i posiadać pewne funkcje obronne. Siostry benedyktynki poza budynkiem klasztornym na terenie całego tego kompleksu posiadały jeszcze kilka budowli, które przetrwały do naszych czasów. Siostry benedyktynki mieszkały tutaj około 150 lat. Po tym okresie Polska znalazła się pod zaborami. Jarosław znalazł się pod zaborem austriackim konkretnie. Miała wtedy miejsce seria reform na terenie monarchii austro-węgierskiej, która się nazywała reformami józefińskimi. I elementem tych reform józefińskich była tak zwana kasata józefińska. Austriacy w ramach tej kasaty zajęli klasztor, który był jednym z najbardziej zamożnych klasztorów w tych okolicach, więc Austriakom bardzo na nim zależało. Siostry musiały to miejsce opuścić. Austriacy natomiast umieścili tutaj koszary, a potem również kampanię mundurową, która zajmowała się szyciem mundurów. Austriacy i działania I wojny światowej pozostawili obiekt w dość złym stanie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przybyło tutaj wojsko polskie. Ważną osobą wtedy był generał Skewola Wieczorkiewicz, który był swoją drogą również założycielem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. On tutaj rozpoczął pierwsze poważne prace renowacyjne, skupiając się zwłaszcza na murach i sztukateriach. Próbował również sprowadzić tutaj salezjanów. To się jednak nie stało, wybuchła bowiem w międzyczasie II wojna światowa. Budynek zajęli na swoje koszary Niemcy. Niemcy prowadzili tutaj zatrzymania, przesłuchania, również rozstrzeliwani byli tutaj Żydzi i Polacy i byli chowani na terenie tego kompleksu. Kościół został bardzo mocno zdewastowany, jako że pełnił między innymi funkcję stajni w tamtym czasie. Zniszczone zostały freski, które znajdowały się w świątyni. Praktycznie zupełnie pozostały tylko ich niewielkie pozostałości. Po okresie II wojny światowej dość często zmieniali się tutaj właściciele. Kompleks wrócił w ręce sióstr benedyktynek na przełomie lat 80. i 90., ale znajdował się wtedy w bardzo, bardzo złym stanie. Było to praktycznie rzecz biorąc ruiny. Wymagał ogromnych nakładów finansowych i nakładów pracy, a sióstr było niewiele i najzwyczajniej w świecie nie mogły sobie z tym poradzić. Dlatego w 94 roku siostry oddały obiekt archidiecezji przemyskiej. Archidiecezja przemyska podzieliła go na dwie części. Współczesny klasztor sióstr benedyktynek. Siostry mieszkają w budynku, który wybudowała szkoła budowlana jako internat dziewcząt, a potem mieściły się tam między innymi sale wykładowcze. Natomiast ta większa część obiektu wraz ze starym klasztorem i kościołem stała się siedzibą Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, którego pierwszym dyrektorem był ksiądz Franciszek Żołsa. Księdza Franciszka czekało nie lada wyzwanie. Budynki, można powiedzieć, że trochę straszyły. Uchodziły za takie miejsce w Jarosławiu, gdzie strach się było zapuszczać. Tutaj w budynku klasztornym, w którym teraz jesteśmy, można zresztą zobaczyć wystawę prezentującą zdjęcia zwłaszcza kościoła, który był zupełnie zdewastowany. To, że polichromie zostały zniszczone, to jest jedna kwestia, ale to też oczywiście tyczy się dachów, klatek schodowych, elementów drewnianych. Całe wyposażenie świątyni to jest wyposażenie pochodzące z innych kościołów, między innymi ze świątyni pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z Przemyśla, ponieważ oryginalne wyposażenie kościoła nie dotrwało do naszych czasów. Gdzieś w czasach austriackich się zagubiło, zostało spalone, sprzedane, trudno powiedzieć, co się z nim stało.
Co udało się księdzu Franciszkowi zrobić? Jakich remontów dokonał?
Remonty księdza Franciszka to były takie pierwsze poważne remonty, jakie były tutaj prowadzone tak naprawdę po okresie II wojny światowej. Dotyczyły między innymi fundamentów świątyni. Trzeba było tynkować wszystko od nowa, trzeba było jakieś instalacje przygotować w tych budynkach, trzeba było pokryć na nowo kościół, trzeba było odbudować chór, na chórze umieścić organy. Ogromna ilość pracy. Też zagospodarowania przestrzeni to również były zasługi księdza Franciszka. Renowacje pierwsze baszt, takie najbardziej podstawowe, ale także nowe nasadzenia. Uzyskał na to środki. Też między innymi dzięki Janowi Pawłowi II i arcybiskupowi Tokarczukowi, bo oni mieli tutaj też spory wkład. Chodzi o pomoc księdzu Franciszkowi, ponieważ arcybiskup Tokarczuk przekazał właśnie na te prace renowacyjne, które prowadził ksiądz Żołsa, środki, które zostały zebrane w czasie zbiórki podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Rzeszowie. I to są środki, które były dla niego, dla Franciszka Żołsy, podstawą tych potężnych prac, tego wielkiego dzieła, które było tutaj prowadzone przez niego.
Planowana jest Izba Pamięci poświęcona księdzu Franciszkowi w Jarosławiu w opactwie tam, gdzie przez 10 lat mozolił się, ażeby z ruin wydobyć wielki ośrodek byłego opactwa sióstr benedyktynek pod Czarną Kaplicą. Już się rozpoczęły pewne prace, mamy już swoje konto i będziemy tutaj apelować, prosić przyjaciół, ludzi, którzy księdza znali, a może poznają, aby wesprzeć nas w przygotowaniu tego wielkiego przedsięwzięcia. Ksiądz Franciszek wzywa swoich.
Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twojego. Uwielbiaj, duszo Twego Ojca, tak bardzo dobrego. Brzegi oto spełniam winą gradu kielich. Przy uczcie Twej niebiańskiej rozmodlony sługa. Wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanieli. Żeś z lipowego pniaka kształt jędrny wystruga. Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twojego. Uwielbiaj, duszo Twego Ojca, tak bardzo dobrego. Brakuje słów i jestem jak strącony anioł. Na kamienisku posąg, marmurze cokolwiek. Aleś tchnął tęsknot posąg i strzelistość ramion. Że zrywa się, że pragnie z tych jestem aniołów. Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twojego. Uwielbiaj, duszo Twego Ojca, tak bardzo dobrego. Błogosławion Ojcze za smutek anioła, za walkę pieśni z kłamstwem, bój natchniony duszy i miłość słowa wszelką w nas zniwecz i połam. I kształt, co jak człowiek głupi się napuszy. Po twych gościńcach chodzę, słowiański trubadur. Gram dziewom przy sobótkach, pasterzom wśród owiec. Lecz rozmodloną pieśń, pieśń wielką jak padł, przed tron dębowy rzucam jedynemu Tobie.